Pomodlimy się może na początek, dobrze? Powstańmy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Boże Ojcze, Ty nas gromadzisz. Na tym spotkaniu my Cię poślij nam Twojego Ducha, aby On oświecał nasze umysły, aby otwierał przed nami tajemnicę Twojego Syna obecnego pośród nas, wtedy, kiedy gromadzimy się razem, celebrujemy Jego święte tajemnice. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Dobrze, usiądźcie. Krótko przypomnę to, o czym mówiliśmy do tej pory. Dzisiaj można by kończymy pierwszy semestr. W seminarium już jest sesja. Więc zaczęliśmy troszkę od tego, co zewnętrzne w liturgii, czyli wytłumaczyliśmy na pierwszym spotkaniu ryt, słowo, symbol, te elementy, które tworzą tą zewnętrzną formę liturgii. Zobaczyliśmy potem na kolejnym spotkaniu, że to nie wystarczy, że jest potrzebne wejście w głąb, że jest potrzebne odkrycie misterium, które w liturgii się zawiera i to jest właściwe dla liturgii chrześcijańskiej, że ona niesie treść zbawczą. Na kolejnym spotkaniu, miesiąc temu, próbowaliśmy spoglądać na Chrystusa jako tego, który jest pełnią misterium Boga, pełnią objawienia. I próbowaliśmy popatrzeć na Niego w perspektywie nowego Adama, czyli stary Adam, nowy Adam, jeśli Państwo pamiętacie te dwie postaci, tak? Stary Adam, który wchodził w logikę życia dla siebie, budowania siebie, obrony siebie, lęku o siebie, zabezpieczania siebie. Jezus Chrystus, który przychodzi, pokonuje tą logikę życia dla siebie, aby żyć dla miłości, wydaje samego siebie dla człowieka i przeżywa śmierć, natomiast doświadcza, że Ojciec nie zostawia go w grobie, świadcza zmartwychwstania i tu się tak naprawdę zaczyna chrześcijaństwo całe. Tu się zaczyna to, co jest istotne. Święty Paweł powie, gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, nasza wiara jest daremna. Możemy się rozejść, gdyby nie było zmartwychwstania. Natomiast dlatego, że zmartwychwstał, my gromadzimy się i Kościół od początku gromadził się na tym, aby uobecniać to misterium Jezusa Chrystusa. Dlatego, że On sam powiedział, to czyńcie na moją pamiątkę. Więc patrzyliśmy na wydarzenie historyczne, które się dokonało. Natomiast dzisiaj spróbujemy popatrzeć, w jaki sposób to wydarzenie historyczne przechodzi w liturgię, czyli od wydarzenia historycznego, opisanego w Biblii, do wydarzenia liturgicznego, czyli przeżywanego przez nas w rycie, bo to jest istotne. W ten sposób będę chciał nawiązać do tego, o czym mówi jeden z odnowicieli też liturgii, Cipriano Vagaggini, włoski teolog, który o liturgii pisze w ten sposób. By zgłębić świat liturgii, trzeba wejść w świat objawienia i dostrzegać rzeczywistość w tej samej perspektywie, w jakiej odczytuje ją Biblia. Liturgia bowiem nie jest niczym innym, jak pewnym etapem i sposobem aktualizacji objawienia. Dlatego właśnie jest rzeczą konieczną, by zawsze pojmować liturgię w kontekście historii zbawienia. Dlatego miesiąc temu próbowałem pokazać tu pewne etapy tylko historii zbawienia, czyli te dwa, można powiedzieć, etapy fundamentalne, Adam i Chrystus, żebyśmy wiedzieli, że liturgia jest niezrozumiana, bez kontekstu historii zbawienia, bez kontekstu objawienia, pozostaje tak naprawdę jakimś zestawem rytów, czymś, co nie do końca możemy zrozumieć. Był taki etap w historii Kościoła, kiedy liturgia była trochę odrębna od historii zbawienia. To znaczy nie była odrębna liturgia sama w sobie, ale jej rozumienie. Był taki moment, kiedy faktycznie liturgia wydawało się, że czy była tak opisywana, że to jest tylko ten moment, który ma dać łaskę. Można powiedzieć, liturgia była widziana jako, tak trochę teraz zbanalizuję, ale żeby tylko zobrazować, jako pewien przepis, inaczej, mamy przepis kucharski i to było przygotowanie tego, żeby wyprodukować łaskę. Mniej więcej w taki sposób. Czyli był przepis, czyli mszał, rubryki były bardzo mocno określone, ten przepis był bardzo, bardzo jasno spisany. I ksiądz według tego przepisu miał wziąć składniki, czyli chleb, wino, wypowiedzieć wszystkie słowa, zrobić wszystkie gesty po to, żeby w ten sposób Bóg dał łaskę przez sakramenty. Nie tylko Eucharystię, ale wszystkie sakramenty. W tym momencie to było, ta łączność z historią zbawienia była nieco zatarta i dlatego liturgia była też nie do końca zrozumiana, tak jak my ją rozumiemy dzisiaj, w całej jej głębi. I dzisiaj spróbuję pokazać właśnie, w jaki sposób liturgia kontynuuje historię zbawienia. To, że historia zbawienia trwa, to dla nas nie jest czasami oczywiste. Natomiast Sobór Watykański II w Konstytucji o liturgii mówi o trzech, a nawet czterech etapach czasu. Ja narysuję to teraz troszkę. I musimy rozróżnić dwie historie. Historię zbawienia i historię objawienia. Na czym polega różnica? Pierwsza oś czasu to będzie historia objawienia. Ja piszę objawienie. Ona trwa do śmierci ostatniego apostoła. Czyli do śmierci Jana Apostoła, to jest około 120 roku. I Kościół mówi, to, co jest zapisane w Biblii, jest objawione i nic do tego objawiania nie może być dodane. To jest Stary Testament, Nowy Testament. I to jest objawienie, tak. Stary i Nowy Testament, to jest w całości objawienie, tak. Bóg objawił się w pewnej historii i ta historia spisana, historia ludu wybranego, historia Jezusa Chrystusa i porządków Kościoła jest spisana. Wraz ze śmiercią ostatniego apostoła zamyka się historia objawienia. Bóg powiedział wszystko, co mógł powiedzieć. Jan Paweł II w swojej książce Przekroczyć próg nadziei mówi, Bóg powiedział już wszystko, co mógł powiedzieć człowiekowi. Już niczego więcej nie doda. Żadnych nowości się spodziewać nie możemy, bo wypowiedział swoje ostateczne słowo, czyli Jezusa Chrystusa. To słowo, które stało się ciałem. Natomiast trwa historia zbawienia. Historia zbawienia rozpoczyna się też w tym samym momencie, natomiast ona trwa i nie tylko trwa do skończenia świata. Tu jest ważne, żebyśmy też złapali pewną właściwe rozumienie czasu. Historia zbawienia dąży do swojej pełni, nie do końca. Nie? Ten koniec będzie pełnią. Czyli tak naprawdę my cały czas jesteśmy każdego bliżej pełni. Pan Bóg realizuje swój plan zbawienia w świecie, aby ten plan doprowadzić do pełni. I kiedy osiągnie pełnię, to święty Paweł, mówiliście do Kolosan też, prawda, że Chrystus jest tą pełnią, aby wszystko poddać Chrystusowi, wtedy on zostanie poddany Ojcu. Plan zbawienia, nawet jeśli pozornie nam się wydaje, patrzymy na ten świat i myślimy, w jaki sposób on dąży do pełni. Nie? I teraz w tym planie zbawienia Sobór Watykański II wymienia cztery etapy. Trzy historyczne, czwarty jest etap już właśnie pełni. Mówi tak, ja się teraz będę odwoływał do Konstytucji o liturgii, punkty 4 do 8, jeśli by chciał ten dokument poczytać, to jest Konstytucja o liturgii, to jest taki skrót KL, punkty od 4 do 8. Nie będę komentował całych tych punktów, natomiast dzisiaj praktycznie na tym tekście się skupimy, bo to są punkty, które mówią o naturze liturgii. I my gdzieś się skupimy. Więc czwarty punkt mówi o czasie przygotowania. To jest czas Starego Testamentu. I mówi Bóg, który pragnie, aby wszyscy ludzie byli zbawieni. Przygotował dzieło zbawienia w Starym Testamencie, zapowiadał przez proroków. Tutaj już jest pewna ważna rzecz, kiedy czytamy ten czwarty punkt o liturgii, bo on już zmienia perspektywę patrzenia na to, czym jest liturgia. Dlaczego? Kiedy czytamy pierwszy dokument o liturgii w historii Kościoła, można powiedzieć, to jest encyklika Mediator Dei Piusa XII. Pius XII, pierwszy rozdział tego dokumentu, zaczyna takimi słowami. Jest obowiązkiem człowieka oddawać cześć Bogu i sprawować liturgię. Dokument soborowy mówi, Bóg pragnie, aby ludzie byli zbawieni. Nie wiem, czy zauważacie zmianę perspektywy. Pius XII mówi jeszcze o obowiązku człowieka. My czasami jeszcze jesteśmy w tym myśleniu z roku 47. Mediator Dei to jest rok 47. Jest obowiązkiem człowieka chodzić w niedzielę na mszę świętą. Nie. Natomiast Sobór Watykański mówi, II zmienia perspektywę, mówi, nie zaczyna od człowieka. Zaczyna Bóg, ten, który się objawił, pragnie, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Wszystko się zaczyna od wielkiego pragnienia Boga. Bóg objawia się, bo ma pragnienie zbawić człowieka, doprowadzić człowieka do pełnej prawdy. Do pełnej prawdy to znaczy zarówno życia na tym świecie, jak i śmierci, jak i życia w pełni. I Bóg pragnie się objawić. Bóg pragnie objawić swój plan miłości wobec człowieka. I objawia go na kilka etapów. Pierwsze, w Starym Testamencie jest to czas przygotowania. czas przygotowania. I czwarty punkt Konstytucji opisuje ten czas przygotowania bardzo krótko, ale właśnie w ten sposób, że Bóg zapowiedział, Bóg w tym testamencie przygotował lud, mówił przez proroków, objawiał się narodowi wybranemu i gdy nadeszła pełnia czasu, punkt piąty mówi o pełni czasu, gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał syna swojego, zrodzonego z niewiasty. Tutaj zobrazuje list Galatów, czwarty rozdział, czwarty werset. Pełnia czasu to jest Nowy Testament. I tu się tak naprawdę dokonało całe zbawienie. Sobór mówi o dwóch elementach zbawienia. Jezus Chrystus przyszedł, aby zbawić człowieka i oddać chwałę Bogu. I to są dwa w Nim pierwsze, o tym mówiliśmy ostatnio, dokonało się zbawienie. To jest to wydarzenie historyczne. On nie dokonał zbawienia w ten sposób, że coś wyprodukował, tylko dokonał je w swoim życiu i poprzez swoje życie. Poprzez Sobór Watykański mówi w ten sposób. On, lekarz dusz i ciał ludzkich, przyszedł, aby głosić Ewangelię i uzdrawiać człowieka. Uzdrawiać złamanych na duchu, tam jest dokładnie w tym tekście. Czyli przyszedł, aby głosić i uzdrawiać. Czyli działać, te dwa elementy. Słowo i czyny. Głosił, uzdrawiał, a przede wszystkim tym czynem najwspanialszym jest jego śmierć i zmartwychwstanie. Szczególnie przez to misterium, już mamy przygotowany trochę materiał, kiedy mówię o misterium, to już wiemy, o czym mówię, prawda? Przez to misterium swojej śmierci i zmartwychwstania dokonał dzieła zbawienia, to znaczy uwolnił człowieka z lęku przed śmiercią. Z lęku przede wszystkim, w którym trzymał go demon. I tu się dokonało to zbawienie historyczne, o którym mówiliśmy. W nim dokonała się, czy inaczej, Chrystus oddał pełną chwałę Bogu i dokonał uświęcenia człowieka. To są dwa wymiary liturgii. Oddanie chwały Bogu i uświęcenie człowieka. Liturgia zawsze ma te dwa wymiary. Wstępujący, oddanie chwały Bogu, czyli człowiek, który oddaje chwałę Bogu. W jaki sposób Chrystus oddał chwałę Bogu? W ten, że oddał siebie całego w ramiona Ojca. I przez to dokonało się też uświęcenie człowieka, bo on umarły, powstał do nowego życia. Można powiedzieć, że natura ludzka została uświęcona, przemieniona. Jezus tego dokonał w swoim ciele. Nie jak artysta, który rzeźbi kogoś, tylko przyjął to wszystko na siebie, dokonał tego w swoim ciele i dlatego Sobór mówi, że On jest sakramentem naszego zbawienia, to znaczy On jest tak naprawdę, ciało Jezusa Chrystusa jest pierwszą świątynią, pierwszym sakramentem, pierwszym, w jaki sposób można powiedzieć, to jest pierwsza celebracja, to co się dokonało w Jego życiu. Jego życie było pierwszą liturgią, w której człowieczeństwo oddało chwałę Bogu i zostało uświęcone przez to, bo te dwa wymiary są nieodłącznie połączone ze sobą. Więc piąty punkt mówi na tej pełni czasu. Natomiast to, co jest dla nas teraz istotne, to przechodzimy tak naprawdę do czasu Kościoła. Czas Kościoła to jest czas, który zaczyna się od Pięćdziesiątnicy i trwa do dzisiaj i będzie trwał do momentu, a plan Boży spełni się w swojej pełni, do przyjścia Chrystusa, drugiego przyjścia Chrystusa. I w jaki sposób Sobór mówi o tym spełnieniu? Mówi tak. Jak Ojciec posłał Syna, aby głosił Słowo i uzdrawiał, tak Syn posłał apostołów, aby głosili Słowo i uobecniali, czy wykonywali swoje to samo dzieło w kolejnych pokoleniach. Czyli to, co się dokonało tutaj, głoszenie Słowa i uzdrawianie, ja tutaj dorysuję może tak, żeby tylko było. Bóg Ojciec posłał Syna, Syn dokonał dzieła zbawienia i teraz to, co się dokonało tutaj, jest kontynuowane, bo Syn posłał apostołów i powiedział, to czyńcie na moją pamiątkę. Czyńcie to samo na moją pamiątkę, czyli głoście Słowo i wykonujcie sakramenty, sprawujcie sakramenty. Dokładnie tak jest w tekście łacińskim Konstytucji, wykonywać sakramenty, dokonywać sakramentów, to znaczy uobecniać pośród nas to dzieło, które się dokonało, bo dlaczego to ważne? Bo Jezus powiedział, to czyńcie, nie tylko mówcie, bo chodzi o to, żeby człowiek został zanurzony w tym dziele Jezusa Chrystusa, żeby to, co się stało w ciele Jezusa Chrystusa, stało się w ciele każdego z nas. Nie będę całego punktu szóstego komentował, bo na razie chcę tylko pokazać tą perspektywę w całości. Natomiast za miesiąc sięgniemy do dwóch sakramentów, których mówi ten punkt. Mówi o chrzcie i o Eucharystii. Ja myślę, że będzie jedno spotkanie na temat chrztu, bo to nam pokaże naszą tożsamość chrześcijańską i pewnie dwa spotkania, żeby szczegółowo omówić też celebrację Eucharystii, bo to jest ta celebracja, w której najczęściej mamy udział. Także na to będzie osobne spotkania, natomiast to, co jest ważne, żebyśmy zobaczyli tą ciągłość historii zbawienia. Historia zbawienia trwa. Jezus zbawił, czy inaczej, dotykał ludzi w swoim czasie i głosił słowo, posłał apostołów, żeby czynić to samo, żeby dotykali ludzi gestami sakramentalnymi i żeby głosili słowo, czyli żeby uobecniali historię zbawienia słowem i czynem. I w ten sposób widzimy, że to wydarzenie historyczne przechodzi w liturgię Kościoła poprzez apostołów i ich następców. Apostołowie potem wyznaczają, wtedy jeszcze nie było pojęcia święcenia, poprzez nakładanie rąk wyznaczają swoich następców i tak zwana sukcesja apostolska trwa do dzisiaj, to znaczy to, co Jezus polecił czynić, cały czas czynione, natomiast w łączności zawsze z tym wydarzeniem. Jeśli my nie rozumiemy tego wydarzenia zbawczego, o którym mówiłem miesiąc temu, to my nie wiemy, co znaczy czyńcie na moją pamiątkę. To znaczy co, prawda? I dlatego tak ważny jest kontekst historii zbawienia i ten tekst, który przeczytałem na początku. Liturgia musi być rozumiana w kontekście historii zbawienia, bo ona jest jej uobecnieniem w naszym czasie. Bo może pytać, dobra, jak Chrystus dzisiaj mnie może dotykać? Poprzez liturgię, przede wszystkim. No zaraz dojdziemy do siódmego punktu, kiedy właśnie wytłumaczę, w jaki sposób on jest obecny w liturgii. Natomiast, żebyśmy zrozumieli jeszcze, co znaczy uobecnić tutaj w czasie, to musimy tak pojęcie techniczne jedno wyjaśnić. Przepraszam, ale muszę powiedzieć anamneza. To jest pojęcie techniczne, natomiast ono określa tak naprawdę, czym jest też liturgia. Ja go wytłumaczę oczywiście. Anamneza to jest od greckiego słowa anamnesis, to znaczy pamiętać. Pamiętać. Jezus mówi, to czyńcie na moją pamiątkę, komemoracją po łacinie, to znaczy właśnie, abyście pamiętali. Natomiast to słowo pamiętać nie chodzi tylko o intelektualne pamiętanie wydarzeń. Nie chodzi tylko o intelektualne upamiętnianie wydarzeń. Słowo anamneza, czy pamięta, ma swoje korzenie w Starym Testamencie. Kiedy Izraelici wychodzili z Egiptu, to Pan powiedział im tak, żebyście pamiętali, żebyście nie tego, co dla was zrobiłem, to będziecie świętować ten dzień. I zaraz przeczytam z Księgi Wyjścia. W Księdze Wyjścia w 12 rozdziale, 14 werset, Bóg mówi tak. Dzień ten będzie dla was dniem pamiętnym. Dosłownie dniem na pamiątkę. I obchodzić go będziecie jako święto dla uczczenia Pana po wszystkie pokolenia na zawsze. W tym dniu świętować będziecie. Czyli zobaczcie, Pan już w Starym Testamencie każe pamiętać o wydarzeniu wyjścia z Egiptu. Izraelici bardzo konkretnie to rozumieli, bo oni trochę inny sposób mają myślenia, inny język. W językach semickich nie ma czasów. Przeszłość, przyszłość, teraźniejszość, są stany. Coś jest spełnione albo niespełnione. To jest całkiem inna gramatyka języka, całkiem inna struktura myślenia i wyrażania. Dla nich to było spełnione. Wyjście z Egiptu i oni cały czas się czuli uczestnikami tego wydarzenia. Kiedy oni sprawowali rok, dwa lata, 10 lat po wyjściu z Egiptu, 100 lat, 400 lat po wyjściu z Egiptu, nie mówili, nasi przodkowie wyszli z Egiptu. My dzisiaj wychodzimy z Egiptu, kiedy celebrujemy pamiątkę wyjścia z Egiptu. Bardziej obrazowo można by to powiedzieć w ten sposób, żeby wejść trochę w tą myśl semicką. Oni mieli świadomość, że gdyby ich ojcowie nie wyszli z Egiptu, 400 lat temu na przykład, to oni by dzisiaj byli niewolnikami cały czas. Oni mieli tą świadomość pokoleniowości. Zobaczcie, Bóg się przedstawia, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba poprzez pokazanie pokoleniowości. Jak czytamy Biblię, to mamy często rodowody, nie? Czy imię, syn kogoś tam. Oni mieli tą świadomość, że oni tak naprawdę, kiedy ich przodkowie wychodzili z Egiptu, to oni już byli jakby we wnętrznościach, w plemnikach, czy po prostu w ten sposób, nie, w ich ojców. Gdzieś tam już byli, bo oni wychodzili jakby w tym pokoleniu ich przodków z Egiptu. To była ta świadomość. To wydarzenie, my dzisiaj celebrujemy to wyjście z Egiptu. To nie jest coś, co należy do przeszłości. To jest coś, w czym my bierzemy udział, kiedy sprawujemy pewien ryt. To jest wydarzenie, które staje się aktualne dla nas, to znaczy ta sama łaska Pana Boga pozwala nam przeżyć to samo wydarzenie. I dlatego jedli chleb niekwaszony, dlatego pili gorzkie zioła, żeby przeżyć jakby też psychologicznie to samo wydarzenie tej niewoli egipskiej. I Jezus, kiedy mówi, to czyńcie na moją pamiątkę do apostołów, to używa tego określenia. Z greckie, hebrajskie zikaron, potem apostołowie, ewangeliści tłumaczą to właśnie poprzez anamnezis. I my mówimy pamiątka. Natomiast właśnie pamiątka nie na zasadzie, a coś tam było, nie? Jak zdjęcie, czasami mamy pamiątkę z wakacji. Nie. Pamiątka w świecie semickim to było uobecnienie. Poprzez wspomnienie uobecniam. Jest to coś obiektywnego. Coś się dokonuje w naszym zgromadzeniu, dlatego że wykonujemy pewien ryt. Jezus, kiedy wziął chleb, kiedy świętował ucztę paschalną, teolodzy się spierają, czy to była uczta paschalna, czy nie. Natomiast kiedy sprawował ten ryt, wziął chleb, wziął wino, ja to będę tłumaczył jeszcze na kolejnym spotkaniu, co znaczyły te gesty, to mówił, to czyńcie nie na pamiątkę wyjścia z Egiptu, na moją pamiątkę, na pamiątkę tego wydarzenia, żeby pośród was się stało obecne to wydarzenie zbawcze. Uświęcenie człowieka, oddanie chwały Panu Bogu poprzez swoją śmierć i zmartwychwstanie. I teraz apostołowie, kiedy się gromadzili praktycznie od pięćdziesiątnicy, to czynili zawsze to na pamiątkę, czyli żeby uobecnić to wydarzenie. Dlaczego? Bo oni potrzebowali na nowo przeżyć to wydarzenie. Kiedy przychodzili prześladowani,